Druga Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 20 rozdział. I przeczytamy 13 werset. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, przeczytamy 13 werset. Znowu dwa słowa. Te same, co były tydzień temu. Dzisiaj zakończymy temat szóstego przykazania. A dwa słowa brzmią: nie zabijaj. Nie zabijaj. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś źródłem życia. Dziękujemy Tobie za dekalog. Dziękujemy Tobie za Twoje prawo, które jest święte, dobre, które przynosi nam wolność, radość i spełnienie. Prosimy Cię, Panie, abyś napełnił nas Twoim duchem, abyśmy ochotnie w posłuszeństwie spełniali Twoją wolę. Prosimy Cię, Ojcze, abyś błogosławił ten czas, by Twoje słowo też stało się naszą mądrością, aby stało się takim ucieleśnieniem, stało się ciałem w naszym życiu, nie tylko jakąś teorią, o której mówimy, ale aby wryło się w nasze serca. Amen. Tydzień temu rozpoczęliśmy omawianie szóstego przykazania. Mówiliśmy o tym, że szóste przykazanie zabrania nie tyle zabijania, co nieuprawomocnionego zabijania. To słowo, które jest przetłumaczone jako nie zabijaj, możemy przetłumaczyć jako nie morduj. Mówiliśmy o tym, że samo uśmiercanie w pewnych okolicznościach jest w Piśmie Świętym dopuszczone, o czym świadczy kolejny rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, w którym Bóg sankcjonuje karę śmierci za najcięższe przestępstwa. W Starym Testamencie czytamy, zresztą w Nowym również, na przykład w Dziejach Apostolskich, czytamy o tym, że Bóg zabija ludzi, co nie czyni go w żadnym stopniu mordercą albo winnym złamania szóstego przykazania. Mówiliśmy o tym, że szóste przykazanie dotyczy nie zabijania jako takiego, dlatego że są pewne okoliczności, kiedy na przykład władze państwowe powinny uśmiercać złoczyńców, zabójców. Dotyczy nieuprawomocnionego zabijania, czyli mordowania. Czyli ten zakaz zabijania nie dotyczy na przykład zakazu prowadzenia wojny, a więc uśmiercania wroga. Nie dotyczy na przykład kwestii sprawiedliwych kar, czyli uśmiercania zabójców. Te rzeczy nie stoją w sprzeczności do szóstego przykazania, które brzmi nie morduj, czyli nie odbieraj niewinnego życia w nieuzasadniony sposób. Nie uśmiercaj człowieka, którego nie masz prawa uśmiercić. I dzisiaj mamy dwie tendencje związane jakby też z omijaniem wymowy tego przykazania. W naszych kręgach, kręgach ewangelicznych, kręgach chrześcijańskich mówi się, że to przykazanie, nie zabijaj, powinniśmy traktować w absolutystyczny sposób. I każde odebranie życia, bez względu na okoliczności i powody, jest złe. I myślę, że to jest oczywisty błąd. Starałem się wykazać to tydzień temu. Można też wrócić do tego kazania, jeżeli ktoś nie słuchał. Powiem tylko, że nie wolno nam życia ludzkiego traktować w bałwochwalczy sposób. Życie ludzkie nie jest ostateczną i największą wartością. To jest może dziwne dla nas, ale jeżeli ktoś tak uważa, to jest pogląd bardziej bliższy humanizmowi niż chrześcijaństwu. Ostateczną wartością jest Bóg i Jego święte prawo. I dawca życia mówi, że w pewnych okolicznościach człowiek pozbawia się prawa do życia, na przykład wtedy, kiedy zabija drugiego człowieka. Czyli z jednej strony błąd polega na obronie życia tych, którzy stracili prawo do życia poprzez to, co zrobili. Drugi błąd, chociaż w zasadzie to powinniśmy powiedzieć grzech, potworny grzech, polega na uśmiercaniu tych, których nie wolno zabijać. I tu mówię na przykład o takich rzeczach jak oczywiście zabójstwo z premedytacją, ale mówię też o takich rzeczach jak samobójstwo, czyli samo uśmiercenie jest złamaniem szóstego przykazania. Mówię o uśmiercaniu ludzi starszych lub upośledzonych, czyli na przykład mówię o eutanazji, oraz nienarodzonych dzieci. Mówię o aborcji. Przejawem złamania szóstego przykazania było nie tylko zabójstwo, aborcja, samobójstwo czy eutanazja, ale przejawem złamania szóstego przykazania był na przykład również gwałt i porwanie. Dlatego, że za oba te czyny była kara śmierci. A powodem było to, że oba te czyny, porwanie i gwałt, były bardzo poważnym pogwałceniem nienaruszalności osoby ludzkiej. Czyli zobaczcie, Bóg mówi, nie zabijaj. Rozdział dalej, przechodzimy rozdział dalej i w 21 rozdziale Bóg mówi, jeżeli kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy go znaleziono w jego ręku, poniesie śmierć. Poniesie śmierć. Porwanie jest przejawem złamania szóstego przykazania. Ciekawe przy tej okazji jest to, że w innych starożytnych kodeksach prawnych kara śmierci dotyczyła tylko porwania członka arystokracji, można by powiedzieć, wysoko postawionych ludzi. Tu widzimy, że według Biblii wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Żyjemy dzisiaj w kulturze, i to może zabrzmi strasznie, ale myślę, że tak jest, kulturze akceptacji morderstwa. Dzisiaj rocznie morduje się miliony nienarodzonych dzieci przy akceptacji wielu rządów i milionów obywateli. Ktoś zauważył, że terroryści różnej maści ideologicznej od 1990 roku zamordowali 3000 Amerykanów. Od 1990 roku zamordowali 3000 Amerykanów. Aborcjoniści zamordowali 4000 Amerykanów od wczoraj. Aborcja jest najbardziej rozpowszechnioną formą zabijania ludzi. I zobaczcie, tutaj wystarczyła zmiana pewnych definicji z morderstwa na aborcję, z zabójstwa na prawo do wyboru, wybór matki czy ojca, z dziecka na, nie wiem, narośl, płód, coś. I w białych rękawiczkach można dokonywać tak zwanych, znowu, zabiegów, a nie egzekucji niewinnych ludzi. I jako chrześcijanie w tym temacie nie możemy być bierni. Nie możemy przestawać na takim biernym stwierdzeniu, wiesz co, ale ja bym nie usunęła ciąży. Albo ja jako mężczyzna nigdy bym kobiety nie przymusił, mojej żony czy osoby, z którą mam dziecko, do dokonania aborcji. Ja bym tego nie zrobił. Ja jestem daleki od tego. Ale nie możemy przymuszać innych do tego samego. Niektórzy sądzą, że to nie może być prawnie sankcjonowany zakaz, no bo przecież nie wszyscy są chrześcijanami i przecież nie wszyscy uważają, tak jak wy, chrześcijanie, że to są ludzie. Słuchajcie, to jest tego samego kwestia, co czy to, że naziści na przykład uważali, że pewni ludzie nie są ludźmi, czy to oznacza, czy to powoduje, że należy stworzyć im możliwości wyboru, że teraz każdy sobie zdefiniuje, kim jest człowiek, kiedy się zaczyna życie ludzkie i uśmiercić sobie, kogo chce w imię swojej definicji. I wtedy odpowiedzieć, ty mi mówisz, że nie wolno zabijać? Wiesz co? Ja nie zabijam. Naziści mówili, wiesz co, ja nie zabijam, dlatego że Żydzi to nie są ludzie, to są jacyś podludzie. Aborygeni to jest jakaś niższa rasa w rozwoju ewolucyjnym. Nienarodzone dzieci, to nie są ludzie, to są jeszcze przedludzie. Musimy stawać w obronie człowieka, bez względu na rasę, kolor skóry, to czy się jeszcze urodził, czy ma 3 miesiące, czy ma 3 lata. Nawet jeżeli ich rodzice lub wrogowie ideologiczni nazwą ich podludźmi, albo nie ludźmi, albo czymś, lub Bóg wie czym jeszcze. Obrona dzieci oznacza, że niekiedy musimy ich bronić przed ich rodzicami, którzy chcą targnąć się na ich życie. I tu mówię, bez względu na to, czy mówimy o 4-miesięcznych dzieciach, czy mówimy o 4-letnich, ci, którzy naprawdę z gorliwością bronią nienaruszalności cielesnej dziecka, z lubością mówią o prawach kobiet do usunięcia 4-miesięcznego dziecka. Rodzic nie posiada władzy uśmiercania dziecka. To nie jest sprawa pro-choice, to jest sprawa pro-murder. Dla nas kluczowe jest pytanie, jako chrześcijan, czy na podstawie Pisma Świętego możemy powiedzieć, kiedy zaczyna się życie, lub czy nienarodzone dzieci są dziećmi, czy nienarodzone dzieci są ludźmi. I tutaj biblijne świadectwo jest jasne. Słuchajcie, to nie jest tak, że my powtarzamy jakieś, nie wiem, katolickie slogany, że my w imię jakiejś wygody mówimy lepiej nie zabijać, bo a nuż się okaże, że to jest człowiek. Nie, nie. Biblijne świadectwo jest całkiem jasne. Kilka fragmentów. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, 25-22. A gdy dzieci się trącały w jej łonie, mówimy o łonie Rebeki, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. Ale zobaczcie, świadectwo mówi, że dzieci w jej łonie. Tak? Czy wierzymy, że w łonie kobiety są dzieci, a nie coś, co kiedyś będzie dzieckiem? Nie, Duch Święty mówi, dzieci trącały się jeszcze w łonie mamy. Księga Hioba, 3:3. Bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. Poczęty jest mężczyzna. Hiob szuka początków swojego życia jako mężczyzna przy poczęciu. Oczywiście płeć nie zawsze jest kształtowana tak wcześnie, ale Hiob tam doszukuje się, właśnie w poczęciu, początków swojego życia. Psalm 51, to jest ten psalm, który odmawiamy, którego słowami się modlimy podczas nabożeństwa. Psalm 51, werset 7 mówi: oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. W grzechu poczęła mnie matka moja. Dawid mówi, że od poczęcia jestem człowiekiem grzesznym. Dawid również w psalmie 139 mówi, werset 13: bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie, kiedy się urodziłem? Nie, w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Wysławiam Cię, że cudownie mnie stworzyłeś, ukształtowałeś mnie już w łonie matki mojej. Tam są początki mojego życia, mówi Dawid. Izajasz 49:1. Księga Izajasza 49:1. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie wy, dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia. Od łona matki nazwał mnie po imieniu. Pan powołał mnie od poczęcia. Czyli najwyraźniej Izajasz wierzył, że nie był wtedy czymś, nie był martwą, nie wiem, albo żywą tkanką, albo czymś, jakimś płodem nieludzkim. Był człowiekiem. Był człowiekiem na pewnym etapie rozwoju. Jeremiasza 1:5. Jeremiasza 1:5. Jeremiasza 1:5. Wybrałem Cię sobie, mówi Pan do proroka, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Bóg mówi, utworzyłem Cię w łonie matki. Jeremiaszu, w łonie matki utworzyłem Cię. Jan Chrzciciel, w Ewangeliach czytamy, że był napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie Elżbiety. To jest Ewangelia Łukasza 1:15. Był napełniony Duchem Świętym jeszcze przed narodzeniem. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki. Nie można być napełnionym, czy inaczej. Duch Święty nie napełnia czegoś. Duch Święty nie napełnia guzów, narośli, zwierzątek, czegoś. Duch Święty napełnia ludzi. Jan Chrzciciel był napełniony jeszcze w łonie matki. 1:44. Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twojego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. To jest świadectwo Elżbiety, która nosiła w sobie Jana. Kiedy usłyszała Marię, mówi, że poruszyło się kto? Dzieciątko. Poruszyło się dzieciątko w moim łonie, a nie coś. Słuchaj, poczułam coś, że mi się rusza w moim brzuszku. Nie. Poruszyło się dzieciątko. Co więcej, zobaczcie, to jest też ciekawe, że dzieciątko się poruszyło, to a propos też wiary niemowląt, tego, czy niemowlęta są w stanie reagować na Boże działanie. Dzieciątko się poruszyło z radości wskutek pozdrowienia Marii. To był powód poruszenia Jana w łonie matki. To a propos tego, poglądu, który traktuje niemowlęta jako zupełnie nieświadome, obojętne, ale nawet ci, którzy w takie rzeczy wierzą, że niemowlęta nie mają żadnej więzi z Bogiem, nie są w stanie niczego rozumieć, za chwilę podchodzą do kołyski i mówią: ach, jaki ty ładny bobasek. Czyli komunikują się z niemowlętami, wydając na przykład tonem głosu, mimiką twarzy, a jednocześnie mówią: nie, nie, ale kiedy Bóg komunikuje się z nimi poprzez słowo czy udzielane sakramenty, nie, nie, to jest bez sensu, to nic nie robi. Bóg nie może się komunikować, ale my możemy. Jeszcze jedno świadectwo, albo dwa świadectwa. Księga Wyjścia, 21 rozdział, i tutaj będzie kwestia, tutaj dotknę kwestii tłumaczeń, nie do końca szczęśliwych tłumaczeń, jeśli chodzi o nasz przykład. Druga Mojżeszowa 21-22. Jeżeli dwaj mężowie się biją, to jest kwestia znowu, kwestia aborcji, zobaczcie, tutaj mamy precedens aborcji w Starym Testamencie. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie. Teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo tak jak tutaj czytamy ten fragment, on nie do końca jest jasny. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, także poroni, i teraz słuchajcie, to słowo poroni, to jest tu nieszczęśliwe tłumaczenie, dlatego że poronienie oznacza uśmiercenie dziecka. W tłumaczeniach, na przykład Biblia Gdańska, wiele innych tłumaczeń, tłumaczy to w ten sposób, że jeżeli uderzy kobietę tak, że płód wyjdzie, ale nie zajdzie dalsza szkoda, czyli jeżeli kobieta urodzi, ale dziecko nie zginie, to poniesie karę, ale nie śmierci. Ale jeżeli śmierć jednak zajdzie, to wtedy da duszę za duszę, życie za życie. Tak? Jeżeli dziecko będzie uśmiercone, wtedy była przewidziana kara śmierci. I jeszcze jeden fragment, to tylko pokazuje też to, jak Bóg traktował nienarodzone dzieci. Jest jeszcze świadectwo Pisma Świętego w Nowym Testamencie, kiedy czytamy, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. To jest to, o czym mówiliśmy. I Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. To słowo, które jest przetłumaczone jako dzieciątko w jej łonie, to jest greckie słowo brephos, które jest odniesione do narodzonych małych dzieci. To samo słowo. Nosisz w sobie, w swoim łonie brephos, urodziło się brephos. To samo słowo, ten sam człowiek, tyle że w innym wieku, ale człowiek. Na przykład Ewangelia Łukasza 2,12. Łukasza 2,12 mówi: a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. To anioł mówi do pasterzy. Że znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki w żłobie. Mowa o Jezusie. To słowo niemowlątko, mowa o urodzonym Jezusie. To jest brephos, czyli słowo, które odnosi się do nienarodzonego dziecka, nienarodzonego Jana Chrzciciela w łonie Elżbiety. 16 werset podobnie. Spiesząc się przyszli, znaleźli Marię, Józefa oraz niemowlątko, czyli brephos, leżące w żłobie. Świadectwo Pisma naprawdę jest bardzo jasne, jeśli chodzi o to, jak Bóg traktuje nienarodzone dzieci. Teraz słuchajcie, matka mówi tak: moje nienarodzone dziecko ma zespół Downa, nie chcę, żeby się urodziło. Pytanie brzmi: chwila, powiedziałaś dziecko? Twoje dziecko? Nie powiedziałaś: moja narośl ma w brzuchu zespół Downa. Nie. Czy naprawdę wierzysz, że zespół Downa, upośledzenie na przykład umysłowe, jakiekolwiek, jest chorobą ludzką? Jeżeli tak, to znaczy, że dokonując aborcji zabijasz człowieka. Wiele ruchów feministycznych, wiele mówi o prawie do aborcji w imię tak zwanych praw kobiet, praw do wyboru, praw kobiet. Ale zobaczcie, co tak naprawdę mówią. W imię praw kobiet miliony narodzonych dorosłych kobiet morduje miliony nienarodzonych kobiet. Mówią o prawach kobiet, ale dorosłe kobiety zabijają nienarodzone kobiety. Czy naprawdę walczą o prawo do życia kobiet? W rzeczywistości są największymi wrogami kobiet, ponieważ dopuszczają do śmierci dziewczynek, zanim te jeszcze się narodzą. Dalej, co z gwałtem? Kolejny argument. I teraz po pierwsze, to jest oczywisty dramat. I tutaj nie wolno nam tego bagatelizować. Ale jeszcze większym dramatem byłoby, gdyby jedno zło pociągało kolejne zło. Jeszcze większe. Gdzieś w internecie znalazłem, tutaj też na Facebooku wrzuciłem to, zdjęcie z dwoma nienarodzonymi dziećmi w czwartym, piątym miesiącu ciąży. W tym samym wieku, na tym samym etapie rozwoju i pytanie, które z nich zostało poczęte z gwałtu? Więc które z nich nie ma prawa do życia? Takie same dzieci, tak samo wyglądają, te same rączki, te same palce, ta sama główka, ta sama wielkość. Jest jeszcze inne zdjęcie. Mama z córką siedzą przed biurkiem jakiegoś lekarza. Matka mówi, panie doktorze, chciałabym usunąć ciążę, ponieważ nie stać mnie na drugie dziecko. Na co lekarz? Więc niech pani zabije starsze dziecko i pozwoli urodzić się młodszemu. Dlaczego zawsze targacie się na życie tego młodszego? Można zapytać. Doug Wilson powiedział, kiedy wynikiem gwałtu jest ciąża, oznacza to, że mamy do czynienia z trzema osobami, a nie z dwiema. Dwie z tych osób są niewinne. Jedna zaś jest winna. Mówi, weźmy przypadek brutalnego gwałtu. Zwolennicy tak zwanego pro-choice chcą zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, chcą bardzo lekko potraktować winnego, odmawiając egzekucji dla niego. Podczas gdy dokonują egzekucji na niewinnej stronie za coś, co uczynił jej ojciec. To jest pierwsza schizofrenia jakaś intelektualna i duchowa. Po drugie zaś, każdego, kto sprzeciwia się takiemu rozstrzygnięciu, chcą przedstawiać jako fundamentalistę. Czyli w tym, zobaczcie, o co tak naprawdę chodzi. Zabijmy dziecko za grzech ojca. To nigdy nie jest biblijna zasada. Za grzech ojca należy karać ojca. Należy surowo karać sprawców, a dzieci otoczyć opieką. Prawda jest taka, że zwolennikom aborcji naprawdę nie trzeba udowadniać, że ona jest czymś złym. Tu oczywiście przytaczałem wersety, które mówią jasno, że to jest życie ludzkie, to jest człowiek. Ale słuchajcie, oni to dobrze wiedzą. To nie jest tak, że oni nam zarzucą, ale wy chrześcijanie wierzycie w jakąś świętą księgę, posługujecie się wersetami, w które my nie wierzymy. My mamy zupełnie inny światopogląd, bazujemy na innych podstawach. Słuchajcie, nie. Oni to dobrze wiedzą. Mimo to, że są za prawem do wykonywania aborcji. Problem bowiem nie jest intelektualny. Tu nie polega na braku wiedzy o tym, czym jest aborcja, jak wygląda, nie wiem, zmasakrowane ciałko 4-miesięcznego człowieka. Oni to dokładnie wiedzą. Wiedzą, jak straszliwy sposób jest uśmiercane. Te wszystkie fakty, zdjęcia, dane, to wszystko jest dostępne. Nie, tu nie chodzi o brak informacji o tym, do kogo należą części ciała po aborcji. To jest raczej problem duchowy, który wynika z duchowego uprzedzenia wobec Boga i Jego przykazań. Czyli zwolennikom aborcji nie chodzi wcale o to, żeby teraz przekonać wszystkich, że dziecko w łonie matki to nie jest człowiek, że to jest coś. Im nie chodzi o to, żeby przekonywać, że to jest taki zwykły zabieg medyczny. Oni wcale w to nie wierzą. Oni dobrze wiedzą, że tak nie jest. Chcą najzwyczajniej takiego prawa, które umożliwi im, lub jeżeli mówimy o politykach, ich wyborcom, po prostu wygodniejsze życie. Czyli zabijane dzieci są ofiarami składanemu takiemu bożkowi o imieniu ja. To są ofiary tego bożka. Ja, moje życie, moja wygoda. To nie jest błaha rzecz. Mówimy o człowieku, mówimy o najmniejszym człowieku, najbardziej bezbronnym człowieku i Biblia ostrzega, nie morduj. Nie bądź nawet wspólnikiem w morderstwie. Nie milcz, gdy się daje przyzwolenie na zabijanie człowieka. Nie milcz, gdy się zabija dzieci. Nie uczestnicz w tym milcząc albo odwracając wzrok. Czyli zobaczcie, bierzemy cały czas udział w wojnie, na której wciąż zabija się ludzi. Tylko różnica polega na tym, że dzisiaj zabija się ludzi w ciszy. Zabija się w ukryciu. Zabija się tych, którzy nie są w stanie odpowiedzieć na przemoc, strzelając karabinem. Dlatego powinniśmy bronić życie i ostrzegać tych, którzy chcą je niszczyć. Słuchajcie, nie ma osób po aborcji, po dokonaniu aborcji, które funkcjonują tak, żyją tak, jak przed jej dokonaniem. dobrze wiedzą, że stało się coś więcej niż tak zwane usunięcie ciąży, zabieg medyczny. Dobrze wiedzą, że kiedy wracają do domu, to na jednym z krzeseł kogoś brakuje. Stało się coś poważnego. Zobaczcie, po operacji, po zwykłej operacji, po zabiegu medycznym nie chodzi się do psychologa, nie chodzi się do psychiatry, nie szuka się wsparcia u duchownych w poszukiwaniu porady na niespokojne sumienie. Po operacji, po zwykłym zabiegu medycznym chodzi się co najwyżej do rehabilitanta. A jednak osoby po aborcji nie chodzą do rehabilitanta, chodzą do psychologów, duchownych, psychiatrów i tak dalej. Jeżeli ktoś ma na sumieniu życie człowieka, narodzonego lub nie, Biblia naucza, to jest bardzo poważna rzecz. I każdy to wie. Ale, dobra nowina, Ewangelia, jest też dla takich ludzi. Ewangelia mówi, stało się coś strasznego, Chrystus wisiał na krzyżu z konkretnego powodu, z powodu konkretnych grzechów, konkretnych ludzi, ale to nie koniec. Jest pusty grób, jest przebaczenie. To nie jest brak nadziei. Stało się coś strasznego, ale Ewangelia przynosi przebaczenie. Przynosi wolność. Jezus przyszedł dla osób, które dokonały aborcji, które zabiły dzieci, które zabiły człowieka. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, zobaczcie, co robił. Wołał o przebaczenie dla morderców, do swoich oprawców. Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebaczenie od Boga jest również dla morderców. Mimo, że nam się to nie mieści w głowie, gdzieś stawiamy limity Bożej łaski, ale Bóg je niszczy, Bóg je kruszy. Sam został zamordowany, żeby mordercy mieli życie. Ale ostatnim słowem Boga jest zmartwychwstanie. Jezus mówi, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Nikogo, nawet byłych zabójców. Tak, te słowa taką wyznaczają nową szansę, dają nową nadzieję, nowy początek. W przykazaniu nie zabijaj chodzi więc o miłość tak naprawdę, o miłość bliźniego, o szacunek do życia. I mamy tutaj zakaz, tak? Bóg mówi nie rób czegoś. To jest ten, byśmy powiedzieli, tak zwany negatywny aspekt przykazania. Nie wolno, nie rób. Ale w przykazaniu chodzi o coś więcej niż tylko nie rób. Jeżeli siedzimy na krzesłach i mówimy nie, ja nie robię, mi do głowy nie przyjdzie, żeby zabić kogoś, to jeszcze jest za mało. Dlatego, że to przykazanie uczy nas nie tylko nierobienia, ale to przykazanie uczy nas również aktywności. W tym przykazaniu Bóg mówi tak naprawdę zabiegaj o życie. Zabiegaj o życie. Czyli nie tylko mamy nie zabijać, ale mamy stawać w obronie tych, którzy są uciskani. Co oznacza walkę z nikczemnością, niesprawiedliwością, złem. Nie wystarczy czegoś nie robić, żeby coś miało miejsce. Nie wystarczy siedzieć w domu, żeby było ok. Nie wystarczy nie czynić wojny, żeby był pokój. Czasami o pokój trzeba zabiegać. Nie wystarczy nie kraść, żeby był dobrobyt. Należy jeszcze na niego pracować. Także mamy być aktywni w dążeniu do tego. Jan Calvin powiedział, mamy więc odpowiedzialność, by nie tylko jako jednostki, ale również jako ludzkość przestrzegać szóstego przykazania. Jako ludzkość, to jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli tego nie robimy, przyczyniamy się do rozprzestrzeniania się zła. Także mamy bronić życia nie tylko w naszych osobistych światopoglądach, mamy bronić życia w sferze publicznej. Oznacza to, że wybór tego, czy zabić, czy nie zabić, nie jest prywatną sprawą każdego człowieka. Zadaniem państwa, zadaniem każdego rządu jest chronić życie. I my jako chrześcijanie mamy być jak Eliasz, jak prorocy, jak Jan Chrzciciel, którzy szli do rządzących albo o rządzących, mówili, patrząc im na ręce, słuchajcie, grzeszycie. Boży sąd jest bliski, Boży gniew jest nad wami, pokutujcie, nawróćcie się. To jest nasze zadanie. Mamy patrzeć na rządzących, na ręce rządzących, zwiastować Ewangelię i konfrontować ich z Biblią. I tym na przykład mamy się kierować w politycznych wyborach. Kwestia tego, jakie dany polityk ma podejście do życia, do aborcji, do zabijania narodzonych dzieci, jest jedną z najważniejszych kwestii, którą powinniśmy się kierować na przykład w wyborach. Bardzo powinno nas interesować. Proszę mi powiedzieć, jakie są pana czy pani poglądy na temat szóstego przykazania, które brzmi nie zabijaj. Proszę mi o tym coś opowiedzieć. Co z aborcją? Co z eutanazją? I powinniśmy się modlić o tych, którzy są za życiem, wspierać ich w modlitwie, ale również Biblia mówi, że powinniśmy modlić się o usunięcie od władzy tych, którzy są jak współcześni Herodowie, którzy niszczą, mordują życie najmniejszych. A takich Herodów dzisiejszych mamy dosyć sporo. Nie tylko ta kwestia dotyczy nie tylko na przykład poglądów danych polityków. Na przykład nie powinniśmy być w żadnej wspólnocie czy kościele, który dopuszcza aborcję jako prawa człowieka. Albo który milczy na ten temat, mówiąc, że my nie, ale kto chce, proszę bardzo. Milczenie to jest zezwolenie na śmierć. Dalej, nie powinniśmy wybierać na męża lub żony kogoś, kto dopuszcza aborcję. Nigdy nie zgodziłbym się, żeby którekolwiek z moich dzieci poślubiło osobę, która dopuszcza możliwość zabicia mojego wnuka lub wnuczki. Nie ma takiej opcji. I przejawem złamania tego przykazania nie jest jedynie zadanie fizycznej śmierci. Tak? Łamiąc, oczywiście łamiemy je, jeżeli mordujemy, tak? Jeżeli zadajemy śmierć narodzonym dzieciom, przyczyniamy się do eutanazji, popełniamy samobójstwo. Ale zastosowanie tego przykazania znowu jest szersze i odnosi się nie tylko do fizycznej, nieuzasadnionej przemocy, ale też do przemocy w innej formie. Jeżeli nikogo nie zamordowaliśmy, to jeszcze nie mamy powodu, żeby twierdzić, tak, mam czyste ręce, przestrzegam tego przykazania. Pomyślmy o takich rzeczach jak złośliwość, obmowa, napastliwość, szyderstwo, arogancja, buta, zuchwalstwo. Te wszystkie rzeczy są źródłem nienawiści i w konsekwencji złamania szóstego przykazania. Dbajmy o nasze serca, mówi nasz Pan Jezus Chrystus, żeby było wolno od tych rzeczy. W kazaniu na górze, które niedawno omawialiśmy, nasz Pan powiedział, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Czyli według słów naszego Pana, szóste przykazanie nie tylko dotyczy naszych czynów, ale zaczyna się od naszego serca, z którego wypływa nasze usposobienie i czyny wobec bliźnich. No i teraz pomyślmy, jakie ono jest. Czy mamy tu coś do zmienienia? I niekiedy właśnie o prawie Bożym zdarza nam się myśleć tak jak faryzeusze. No ale popatrz, nie zabiłem, nikogo nie uśmierciłem. Jezus odpowiada, w porządku, nie przeczę, masz czyste ręce, ale czy masz czyste serce? Jaka jest twoja postawa względem bliźniego? Czy go nienawidzisz? Czy mu błogosławisz? Czy modlisz się o nieprzyjaciół? Co z brakiem przebaczenia? Tak? Nie masz może pistoletu, ale masz język, który niszczy. Kiedy czytamy opis stworzenia w Księdze Rodzaju, to widzimy, że przejawem panowania człowieka nad resztą stworzenia były dwie rzeczy. Po pierwsze, fizyczna zdolność do podporządkowania sobie zwierząt, ale panowanie człowieka wyrażało się też w języku. Władza człowieka polegała na przykład na tym, że Bóg nakazał człowiekowi nazywać zwierzęta. I tak jest, naszymi czynami i językiem ujarzmiamy świat, ujarzmiamy zwierzęta chociażby, tak? Dlatego zobaczcie, że bardzo łatwo przychodzi nam przemoc wyrażana właśnie w języku. Jesteśmy agresorami zarówno w czynach, jak i w mowie. I zobaczcie tą hipokryzję. Oburzamy się na, nie wiem, nie zawsze powinniśmy się tym oburzać, ale niekiedy się oburzamy na policjantów, którzy siłą wynoszą z manifestacji demonstrantów. Mówimy, nie na przemoc, nie wolno przemocy stosować. Tak? Mówimy, to jest niszczenie godności, to jest niszczenie honoru człowieka. A jednocześnie złorzeczymy naszymi słowami. Tak, człowiek ma to do siebie, że szczególnie nieodrodzony człowiek lubi przeklinać, to jest takie naturalne, takie przecinki, złorzeczyć, obrażać, wyzywać. W internecie tego pełno, w relacjach na co dzień też tego pełno, szczególnie kiedy osoby zainteresowanej nie ma wśród nas. Są ludzie, którzy naprawdę klną, obmawiają innych, a jednocześnie mówią, wiesz co, ja jestem pacyfistą, brzydzę się przemocą. Ja jestem przeciwko karceniu dzieci, a jednocześnie co chwila bluzgi na tych, którzy mają, nie wiem, inny światopogląd od niego. Poczytajcie sobie, co piszą, co mówią. I tego typu rany, agresja, przemoc zadane słowami naprawdę goją się o wiele dłużej niekiedy niż rany zadane pięścią. Także badajmy nasze serca, czy w nich nie ma gniewu, przemocy. Jak wygląda nasza mowa? Jest taka naturalna tendencja, wiadomo, żeby odpowiedzieć w tym samym duchu, co nasz rozmówca. Ale nie przyczyniajmy się do uśmiercenia innych, uśmiercenia reputacji, honoru, dobrego imienia poprzez nasze słowa. Jeżeli grzeszymy w tych kwestiach, przyjdźmy do Chrystusa. Nie mówmy, że no to mnie nie dotyczy, bo ja nikogo nie zabiłem. Naprawdę, czasami niszczymy bliźnich w bardziej subtelny sposób, wyszukaną jakąś retoryką, nie wiadomo czym, niż za pomocą narzędzi zbrodni. Niszczymy słowami, ale nie leje się krew. I czasami myślimy, no ale ja miałem powód. Kiedy mówimy słowa przeciwko innym, tak, krew się nie leje, ale z drugiej strony tak, się leje. Krew się polała z naszego powodu 2000 lat temu na krzyżu. I musimy wyznać, tak, to z naszego powodu, z powodu łamania przez nas szóstego przykazania. I dzisiaj też krew się leje w klinikach aborcyjnych, często przy biernej akceptacji, my to nazywamy jakimś biernym czymś, bierną niezgodą tych, którzy uważają się za sprawiedliwych. Także badajmy nasze serca, też pomódlmy się w ciszy, jeżeli też mamy coś w tym względzie do naprawienia w naszym życiu. Nie wiem, brak miłości, nienawiść, złe słowa, złorzeczenia. Także prośmy naszego Pana o oczyszczenie naszych serc. Pochylmy głowy, pomódlmy się w ciszy. Panie, wybacz nam, wybacz mi grzech łamania szóstego przykazania na różny sposób. Niekoniecznie dokonujemy fizycznej przemocy, niekoniecznie łamajmy Twoje przykazanie nie zabijaj poprzez uśmiercanie kogoś, ale Panie, wybacz nam takie rzeczy jak właśnie jakiś gniew, brak przebaczenia, złorzeczenie, nienawiść, ilekroć Panie, unosiliśmy się w jakichś emocjach, złorzecząc komuś. Prosimy Cię, Panie, abyś zabliźniał rany tych, którym w ten sposób też wyrządzamy zło. I prosimy Cię, Panie, abyś też właśnie oczyszczał nas, nasze serca, nasze usta, nasze czyny. Panie, wyznajemy, że to właśnie też z powodu naszych grzechów. Ty, Panie Jezu, wisiałeś na krzyżu. Twoja krew została przelana. Panie, modlimy się o wszystkie nienarodzone dzieci. Modlimy się, Panie Boże, o nie, o Twoją opiekę, ochronę dla nich. Szczególnie modlimy się o polityków, którzy mają władzę nad tutaj prawem. Prosimy Cię, Panie, o rodziców też, abyś Ty, Panie, kruszył ich serca, abyś powstrzymał tych, którzy w imię jakichkolwiek ideologii, tak zwanych praw, targają się na życie swoich dzieci. Prosimy Cię, Panie, też o nas, abyśmy my nie milczeli, tam, gdzie jesteśmy w stanie, wyrażali nasz sprzeciw. Prosimy Cię, Ojcze, o nasz kraj. Modlimy się, Panie, o wszystkie dzieci, wszystkich obywateli, aby poszanowanie do życia było rozpowszechnione w życiu publicznym, w kościele, w rodzinach. Modlimy się o to przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.